Słuchacie podcastu Preppers Podcast. Pierwszego polskojęzycznego podcastu o przygotowaniach na trudne czasy.
Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku Preppers Podcast chciałem po raz pierwszy na łamach podcastu zabrać głos w sprawie, która w ostatnim czasie jest sprawą najbardziej palącą w temacie preppingu. Mianowicie chodzi oczywiście o koronawirusa. Ale nie będę mówił o samym koronawirusie, ale o różnych aspektach związanych z tą całą sytuacją, jaka utworzyła się wokół pandemii koronawirusa. Ponieważ o samym koronawirusie powiedzieć mogę niewiele. Nie jestem wirusologiem, nie mam wykształcenia medycznego i rozumiecie, jak mi się psuje silnik w samochodzie, to nie naprawiam go sam, tylko idę do warsztatu. Jak mi coś boli w sercu, to idę do lekarza. Tak działa z grubsza świat. To, czym zamierzam się dzisiaj podzielić, to nie są fakty, ani te też nie są tak do końca opinie, chociaż w dużej części są to opinie, ale w jeszcze większej są to obserwacje, przemyślenia, pytania, tego typu sprawy. Chciałem po prostu pokazać takie szersze spojrzenie, takie spojrzenie być może dla wielu z was od innej strony, które być może nie każdy tak na co dzień bierze pod uwagę w ocenie sytuacji, a które niekoniecznie jest pozbawione logiki i sensu, a czasem wręcz przeciwnie, może mieć dużo więcej logiki i sensu niż te powszechnie panujące poglądy. Kwestia pierwsza. Czyli taka najbardziej podstawowa, czy koronawirus jest realnym zagrożeniem, czy jest tylko pretekstem do tego, by ograniczać naszą wolność i łatwiej nas kontrolować. Ponieważ taka opinia jest dosyć popularna wśród niektórych ludzi. Tak jak mówiłem, nie zamierzam wypowiadać się na temat samego koronawirusa, ponieważ nie jestem znawcą, ale jestem przekonany, że pełny obraz sytuacji poznamy po zakończeniu pandemii. Nie jesteśmy w stanie poznać go pełnego obrazu teraz, dlatego że nie wiemy, jaki będzie bilans, kiedy cała ta sprawa się zakończy. Więc mówienie teraz, na przykład już w tej chwili mówienie z takim pełnym przekonaniem, że to jest jak grypa albo coś w tym rodzaju, wydaje mi się, że jest nie do końca w tej sytuacji uprawniony. Może się okaże rzeczywiście, że nie był on tak groźny, jak przypuszczano. Jak najbardziej tak może się okazać. Aczkolwiek wygłaszanie takich opinii z góry zakładających słuszność, że nie jest groźny i tak dalej, wydaje mi się, że jest dość ryzykowne. Nawet przypuszczam, że na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że nie jest aż tak najgorzej, przynajmniej w Polsce. Ale trudno też oszacować, na ile wynika to z na przykład stosowania jakichś ograniczeń, zakazów, a na ile z naszego zachowania. Wydaje mi się, że Polacy to jest jednak naród racjonalny w porównaniu chociażby, nie wiem, z Włochami, którzy są tacy bardziej emocjonalni i mają takie duże potrzeby społeczne, spotykania się codziennie w dużym gronie z rodzinami. Zupełnie osobną kwestią jest jeszcze taka sytuacja, że wyobraźcie sobie, nie są wprowadzane żadne obostrzenia, a wirus okazuje się dużo bardziej śmiertelny niż obecnie wygląda na to. I załóżmy, że sytuacja została już opanowana, umarło tam 2 miliony ludzi na świecie. I wyobraźcie sobie, jak potężną broń, dostałyby różne ugrupowania stojące w opozycji do rządów, które podjęły taką, a nie inną decyzję. Jak potężna broń polityczna. Sądzę, że była taka kwestia brana pod uwagę, jak konsekwencje jednej opcji i drugiej opcji, czyli wprowadzenia tych obostrzeń i niewprowadzenia. I kalkulacje wykazały, że jednak mniejszym ryzykiem jest narażenie gospodarki niż życia ludzi. Jeszcze do tego wrócimy. Kwestia druga. Szwecja. Bardzo wiele osób dzisiaj podaje Szwecję jako przykład kraju, który jako jeden z bardzo niewielu bohatersko oparł się zapędom dyktatorskim i nie wykonał skoku na wolność obywatelską. Jest to o tyle ciekawe, że do tej pory Szwecja była postrzegana jako taki kraj, nie lubię tego słowa, ale użyję go, lewacki, który przyjmuje uchodźców, oddaje im swoje pieniądze, mieszkania, kobiety, a prawilnym rodzinom zabiera dzieci i oddaje je gejom. Nagle zwrot o 180 stopni. Trochę mnie to dziwi, bo można było w bardzo łatwy sposób utkać zupełnie inną narrację, na przykład lewacka Szwecja promuje darwinizm społeczny i chce, aby starsi ludzie umierali. Eutanazja i depopulacja w jednym. Ale poszło to w zupełnie inną stronę. Szwecja jest dobra, a cała Europa jest zła. Dlaczego w taki sposób karta Szwecji została rozegrana? Zapewne dlatego, że problem uchodźców w tej chwili nie jest aż tak palący. Nie budzi aż takich emocji i nie da się nim antagonizować społeczeństwa tak skutecznie jak problemem izolacji i ograniczeń swobód. Ostatecznie, jeżeli Szwecja wyjdzie z tego obronną ręką z tej pandemii, to pamiętajmy, że jest to kraj o znacznie mniejszym zaludnieniu niż Włochy. W Szwecji jest około 23 osób na kilometr kwadratowy, we Włoszech około 200 osób na kilometr kwadratowy. Nie jest to oczywiście tak, że dosłownie, że jak weźmiemy, pojedziemy do Szwecji, to na kilometrze stoi 23 osoby, ale jest po prostu mniejsza gęstość zaludnienia i wydaje mi się, że decyzja o niewprowadzaniu ograniczeń, obostrzeń, była podyktowana między innymi tym, takimi analizami, że we Włoszech, gdzie jest 10 razy gęściej, był problem duży, to w Szwecji, jeżeli nie wprowadzimy ograniczeń, to problem będzie 10 razy mniejszy. Myślę, że tak to szło. Kwestia trzecia i chyba najistotniejsza. Wpływ pandemii i lockdownu na gospodarki. To również budzi bardzo duże emocje, ponieważ cały lockdown spowoduje kryzys gospodarczy, prawdopodobnie, czy tam być może już obserwujemy ten kryzys. Więc decyzje polityków to według niektórych osób wybór pomiędzy tysiącami zmarłych z powodu koronawirusa, a być może dziesiątkami czy setkami tysięcy zmarłych z innych powodów, takich jak, nie wiem, zawały serca, nowotwory spowodowane stresem czy śmierć z powodu tego, że ktoś nie pojechał do szpitala albo nie został w szpitalu przyjęty, jak również samobójstwa spowodowane tym, że ludzie tracili pracę, pieniądze i tak dalej. Jak z tym jest? Otóż ja o tym, że będzie ekonomiczny kolaps, puściłem odcinek 14 lipca 2019 roku. Możecie sobie prześledzić archiwum podcastu. Skąd wiedziałem o tym? Czyżbym współpracował z Billem Gatesem? No nie. Ludzie mają krótką pamięć, ale gospodarki zwalniały już od jakiegoś roku mniej więcej. Amerykańska wojna z Chinami, wojna handlowa z Chinami osłabiała cały świat właściwie. Mieliśmy za sobą 10-letni okres prosperity, a nic nie trwa wiecznie. Koniunktura w gospodarkach występuje w cyklach, raz w górę, raz w dół. I spowolnienie, recesja czy nawet kryzys to było to, czego należało się spodziewać. Pytanie brzmiało tylko, co będzie gwoździem do trumny. co będzie przysłowiowym czarnym łabędziem. W 2008 roku był to Lehman Brothers, upadek banku Lehman Brothers, który był zbyt duży, by upaść, nikt się tego nie spodziewał. Bo tak właśnie wygląda czarny łabędź, zazwyczaj jest to coś, czego nikt się nie spodziewa. I koronawirus był takim czarnym łabędziem, nikt się tego nie spodziewał. W sensie takim bardzo dosłownym, nikt tego nie przewidział, bo wiele osób dostrzegało już wcześniej takie zagrożenie, że w przypadku, gdyby pojawiały się takie tego rodzaju zagrożenia, no to świat nie jest na to gotowy. Między innymi Bill Gates na TEDxie wygłosił w 2015 taki wykład. Czy gdyby nie było koronawirusa, dziś mielibyśmy początek nowego prosperity? Czy zażegnalibyśmy te wszystkie problemy i czy zacząłby się już nowy cykl wzrostu? Nie sądzę. Wydaje mi się, że nie. Być może sytuacja byłaby lepsza niż jest teraz, a być może zdarzyłoby się coś innego, coś gorszego, czego uniknęliśmy dzięki pandemii. Na przykład, nie wiem, konflikt zbrojny. Być może nigdy się tego nie dowiemy. Zastanówmy się jeszcze nad taką rzeczą, która jest dość mocno demonizowana. Zamrożenie gospodarki. Jest to argument bardzo często używany przez koronasceptyków. Myślę, że po części zasugerowałem tutaj, że wpływ, że nawet jeżeli miało to wszystko wpływ na gospodarkę, to nie jest tak, że było to odpowiedzialne w 100%, że też były inne problemy, które spowodowały tą recesję, którą teraz obserwujemy. Mam nadzieję, że to jest jasne. Pytanie, w jak dużej części odpowiada lockdown, zamknięcie gospodarki? Na pewno jest tak, że nie pracowali fryzjerzy, zakłady kosmetyczne, nie pracowały centra handlowe, sklepy jakieś odzieżowe, branża turystyczna, transport. I to jest jasne, że bardzo wiele osób nie pracowało, bardzo wiele osób potraciło pieniądze, potraciło pracę, bardzo wielu przedsiębiorców się zamknęło, pozwalniało ludzi, ale też, o czym się zapomina może, bardzo dużo osób pracowało, zarówno zdalnie, jak i normalnie chodziło codziennie do pracy. Ja spośród wszystkich swoich znajomych, wszystkich osób, z którymi utrzymuję kontakt, wiem, że jedna osoba musiała zawiesić firmę i jest w tej chwili w dość takiej sytuacji niewesołej. I znam jeszcze ze dwie osoby, które siedziały na postojówkach. A tak poza tym wszyscy normalnie chodzili do pracy albo pracowali zdalnie. Ja pracowałem zdalnie przez cały czas. Pracuję zdalnie i teraz zaczynam chodzić do pracy. Także to też nie jest taka w 100%. Też nie można powiedzieć, że gospodarka była w 100% zamrożona. To jest fakt, że dużo ludzi straciło pracę, dużo ludzi pozamykało biznesy, ale teraz popatrzcie na taką sytuację, że ci wszyscy fryzjerzy, którzy siedzieli i nie mogli obsługiwać klientów, w tej chwili mają już pobukowane terminy na miesiąc, dwa do przodu. Kosmetyczki, wszystkie te małe firmy usługowe, które coś robią, nie wiem, warsztaty samochodowe. Wszystko to teraz będzie miało taki natłok klientów, że się nie będą wyrabiać. Więc myślę, że oni jakby spokojnie sobie to odrobią, tą stratę. Niekoniecznie z nawiązką, ale też nie jest tak, że oni będą całkowicie w plecy. Więc po pierwsze, nie wszyscy stali, część normalnie pracowała, a z tych, co stali, nie wszyscy będą stali dalej, bo niektórzy po prostu już w tej chwili odrabiają straty. Także sądzę, że już dzielimy ten kawałek tortu. Po pierwsze, że nie tylko wpływ na gospodarkę ma zamknięcie wszystkiego i z tego zamknięcia wszystkiego też okazuje się, że tak naprawdę nie wszystko było pozamykane i z tego, co tak naprawdę nie wszystko było pozamykane, też nie wszyscy ponieśli straty i będą ponosić straty, bo część już je odrabia. Także myślę, że powiedzmy jakiś procent, nie wiem, nawet może niech to będzie nawet 25% osób pracujących czy prowadzących działalność poniosła straty, straciła pracę i tak dalej. To nie jest aż tak wielki wpływ, jaki można by sądzić po tym, co niektórzy mówią, że zamknięcie gospodarek to będzie tysiące ludzi, którzy będą skakać z dachów. To nie jest, wydaje mi się, to nie jest tak. Za to świetnie się to wszystko wpisuje w taką narrację o ograniczeniu swobód obywatelskich i zwiększeniu kontroli społecznej. Że masa ludzi będzie teraz zmuszona brać zasiłki, korzystać z pomocy państwa. Aha, jest jeszcze jedna kwestia. Czy skoro Szwecja nie wprowadziła obostrzeń, to czy to znaczy, że nie będzie miała problemów gospodarczych? Nie znam jakichś takich oficjalnych, wiarygodnych liczb, ale media piszą o tym, że Szwecja stoi w obliczu największej recesji od czasów II wojny światowej. I tutaj powołuję się na portal Polonia Christiania, ph24.pl. Link wrzucę pod podcastem, czyli to jest portal prawicowy oczywiście. I on pisze, że będzie Szwecja miała największą recesję od czasów II wojny światowej. Domyślacie się, z czego to wynika? Wynika to z tego, że te problemy istniały już wcześniej. One zostały teraz tylko obnażone. I widzicie, to jest nawet dobrze dla niektórych, że się zdarzyła ta pandemia. Dla niektórych oczywiście. Można zrzucić na niego w tej chwili winę za wszystko. Można powiedzieć, że to nieważne, że przez tyle lat trzymaliśmy tak nisko stopy procentowe na rekordowo niskich poziomach. Nieważne, że rośnie dług publiczny, że rośnie zadłużenie ludzi, gospodarstw, ludzi, że rośnie zadłużenie firm, że nikt nie ma oszczędności, że nie opłaca się trzymać oszczędności, nikt nie oszczędza, tylko wszyscy biorą kredyty, kupują mieszkania. To wszystko jest nieważne. Wszystkiemu winien jest koronawirus. Więc cóż możemy zrobić? Cóż można zrobić, jeśli nie tylko obniżyć stopy procentowe jeszcze bardziej, wydrukować jeszcze więcej pieniędzy, rozdać jeszcze więcej pieniędzy ludziom? Robimy dla was, co możemy. Głosujcie na nas. A sama pandemia... No cóż, winni są Chińczycy, bo się nie przyznali. Albo ktoś inny, ale nie my. To jest gotowa narracja dla Donalda Trumpa na kampanię prezydencką, za którą zapłacimy wszyscy. Tak to wygląda. Jeżeli jest jakiś spisek, to właśnie tutaj. W łatwej piłce dla rządzących. W którymś z poprzednich odcinków podcastu mówiłem o tym, że ja nie wierzę w takie konspiracje, takie misterne konstrukcje, że ktoś jest zdolny stworzyć jakąś super tajną organizację, która będzie wielki wpływ wywierać na cały świat. Nie wierzę w to. Wierzę w to, że ludzie są głupi i chciwi i właśnie moim zdaniem to obserwujemy. To, co robią rządy, jest w tej chwili pokazem głupoty i chciwości. Ale nie polega to na tym, że oni chcą nam, że oni tu wymyślili jakiś wielki machiaweliczny plan przejęcia kontroli nad społeczeństwem, tylko po prostu chcą przykryć swoją nieudolność. Reasumując, być może koronawirus nie był tak niebezpieczny, jak sądzono. Ale jest mimo wszystko niebezpieczny. Być może nie aż tak bardzo, jak to przedstawiano na początku. Politycy podjęli decyzję w oparciu o dostępne dane i zapewne kierowali się różnymi najrozmaitszymi rzeczami, między innymi tymi, o których mówiłem, czyli jakimiś czynnikami ryzyka, ale też tym, żeby wykorzystać sytuację jak najlepiej do przykrycia różnych innych spraw. Wprowadzenie czy nie wprowadzenie obostrzeń niekoniecznie musiało decydować o tym, jak rozwijał się koronawirus w danym kraju. Mogło, ale nie musiało. W przypadku Szwecji sądzę, że decyzja o niewprowadzeniu obostrzeń była pokierowana gęstością zaludnienia i tym, że w ich ocenie ryzyko było mniejsze. I teraz tutaj słyszę bardzo różne opinie na temat tego, jak tam rzeczywiście jest naprawdę. To się dowiemy później. W odpowiednim momencie się dowiemy pewnie. Impakt gospodarczy mógł być wzmocniony przez pandemię i obostrzenia, ale niekoniecznie był do uniknięcia. Taka recesja do pewnego stopnia była oczekiwana niezależnie od koronawirusa. Spodziewaliśmy się i mogliśmy się na nią przygotować, ale politycy woleli rozdawać pieniądze, obiecywać i no mamy sezon wyborczy. Nie mówię tutaj tylko o Polsce, ale w wielu krajach były wybory. Więc, a zawsze przed wyborami się rozdaje pieniądze. Lockdown to była świetna, łatwa piłka dla rządów. Ale nie dlatego, że mogli zrobić skok na naszą wolność, nie wiadomo jak wielki. Tylko dlatego, że mogli po prostu przykryć swoje błędy i jakieś głupie poczynania. I utrzymać się przy tym dalej przy władzy. Zrzucając całą winę na pandemię. Zupełnie osobną kwestią jest to, kto i co próbował ugrać na kampanii dezinformacyjnej wokół koronawirusa, podsuwając nam kolejnych wrogów, Chiny, WHO, Billa Gatesa, Unię Europejską i tak dalej. Kto zyskuje na antagonizowaniu krajów europejskich? Nie mówię o Unii Europejskiej, tylko o krajach europejskich. Kto zyskuje na słabej, skłóconej Europie? No cóż, na pewno ktoś. Pozostawiam tę kwestię do przemyślenia. I to by było tyle na dzisiaj. To taki jest krótszy odcinek. Mam nadzieję, że jego formuła nie była jakaś taka rażąco odbiegająca od całości i słuchała się jakoś w miarę okej. Do usłyszenia za, jak się okazuje, ostatnio za tydzień.